Miło być tutaj znowu. Tydzień temu mówiłem na temat wychowania dzieci. Tutaj przed chwilą modliliśmy się o nasze dzieci, więc właśnie o nowy rok szkolny, więc będziemy mieli też jakby tak trochę w temacie. Znowu chciałem przypomnieć, że dzisiejszy temat dotyczy jak w największym pewnie stopniu będzie taki w pełni przyswojony dla osób, które akurat wychowują swoje dzieci, które są właśnie mają tą przyjemność kształtować kolejne pokolenie. Aczkolwiek to jak ktoś tu się tutaj właśnie modlił, że w sumie każda osoba, nawet która już nie ma swoich dzieci w wieku do wychowania, ma wpływ na kolejne pokolenie, ma się wnuki, prawda, można rozmawiać ze swoimi dziećmi, ze znajomymi. Im więcej osób ma taką Bożą perspektywę na to, jak należy wychowywać człowieka w takim szerszym kontekście, tym lepiej, gdyż jestem przekonany, że nie raz, nie dwa będzie mieć okazję rozmawiać z różnymi ludźmi. To jest raz. A dwa, chciałem powtórzyć to, co powiedziałem tydzień temu, że poza wychowaniem dzieci, tak, jakby też wierzę w to, że już mieliście takie doświadczenia, ale też, że będziecie tutaj mieli w Giżycku takie doświadczenia, że Bóg będzie działał wielkie rzeczy tutaj w waszym zgromadzeniu, że będziecie mieli wiele osób takich, które, dla których wy będziecie takimi rodzicami duchowymi i te same zasady, które odwołują się w dużej mierze, te same zasady, które odnoszą się do dzieci tych biologicznych, odnoszą się również do dzieci duchowych, więc mam nadzieję, że jak będziecie patrzeć na te rzeczy, które będę dzisiaj mówił, będziecie też dla siebie czerpać. Okej, więc gwoli podsumowania. Tydzień temu mówiłem o wychowaniu dzieci, opowiadałem wam trochę o takiej perspektywie, dlaczego my jako chrześcijanie powinniśmy wychowywać nasze dzieci w inny sposób niż nasz świat naucza. Dlaczego to jest bliżej? Tak? Za cicho jest? Teraz lepiej? Okej, bo ja tutaj, tu jest bardzo duży pogłos z tej sali, na co mi zwrócono uwagę i to zupełnie inaczej słyszy się tutaj niż tam dalej. Okej, więc zwracałem uwagę, dlaczego tak ważne jest to, żeby wychowywać dzieci inaczej niż tego uczy świat. Dzisiaj chciałem wam trochę powiedzieć o tym tak bardzo praktyczny sposób, co mówi Słowo Boże, w jaki sposób wychowywać swoje dzieci, czyli co konkretnie robić. I będę mówił o takich dwóch rzeczach, jak jest karcenie, jakim jest zachęcanie. Arek, może być fajny? Więc powstaje takie pytanie, jaki jest cel naszego wychowania? O co chodzi w wychowaniu dzieci? Po co to robimy? Tak, w ogóle o co chodzi w wychowaniu dorosłego człowieka? I takie dwa wersety biblijne chciałbym przytoczyć. Po pierwsze z przypowieści... Z przypowieści Salomona, 22 rozdział, 6 werset. Wdrażaj chłopca albo dziecko w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej w starości. Czyli prawda, ten werset prawda, mówi o tym, że jeżeli dobrze wprowadzimy prawda, dziecko prawda, w drogi Boże za młodu, to nie zejdzie w nich w starości. Tak? Czyli właśnie Bóg mówi, że to młodość jest takim miejscem, kiedy człowieka można ukształtować na to, żeby przez całe życie było zdrowe. Nie wiem, czy wiecie, ale bardzo ciekawa rzecz jest taka, jeżeli chodzi, ja się zajmuję terapią, psychoterapią, prowadzę z ludźmi, próbuję jakby wyprostowywać rzeczy, które są skrzywione i powiem wam, że bardzo szybko orientuję się, kiedy rozmawiam z człowiekiem, jak bardzo jego dzieciństwo było zaburzone. Czasami jest tak, że człowiek ma jakieś zaburzenie i widać, że to jest tylko powierzchowne, że dzieciństwo było dobre i tylko coś się później popsuło w jego życiu. To jest bardzo łatwo naprawić. Ale kiedy człowiek został źle wychowany, coś stało skrzywione w dzieciństwie, to jest proces, który jest bardzo trudny do uleczenia. I to właśnie o tym mówi tutaj Pan Bóg, że rzeczy, najważniejszym okresem w życiu człowieka jest jego dzieciństwo. Wtedy, kiedy, że tak powiem, jest wychowywane, wtedy, kiedy pewne rzeczy są wkładane. Później wszystko inne na tym rośnie. Pomyślcie też o tym w kontekście tego, jak myślimy też takim duchowym Nowego Testamentu, jak bardzo ważne dla chrześcijanina są jego pierwsze okresy bycia chrześcijaninem. To, co zobaczył was z Boże, to, co mu przekażecie, jakim mlekiem go nakarmicie. Bo to jest coś, co on będzie potem porównywał i traktował jako pewną matrycę. Pewnie macie też takie doświadczenia, trochę tak może odpłynę, macie pewnie też takie doświadczenia, że jeżeli na początku chrześcijaństwa dostaliście pewne przekonania, pewne poglądy, a później zaczęliście się orientować, że może są one błędne, że może ktoś wam nie do końca powiedział prawdę o Panu Bogu, to było to dużo ciężej zmienić. Dlatego właśnie tak ważne właśnie jest to, żeby na początku właśnie to wychowanie było zdrowe i było dobre, też duchowe. Piąta Mojżeszowa, 6 rozdział, 6 werset. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom lub dzieciom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać, wstając ze snu. Przywiążesz je do Twojej ręki jako znak. Niech one Ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na drzwiach swojego domu i na Twoich bramach. Tutaj Pan Bóg, prawda, mówi o tym, jak ważne jest to, żeby, prawda, wpajać coś dziecko. Więc celem naszego wychowania, tak jakby mówiąc razem, w moim przekonaniu jest przygotowanie dziecka do relacji z Bogiem i chodzenia Jego drogami. Czyli naszym celem jako rodziców, zarówno fizycznych, jak i duchowych, jest to, żeby przygotować dziecko do tego, żeby mogło mieć relację z Panem Bogiem. Żeby dziecko mogło wejść w pełne relacji i żeby mogło służyć Mu jak najlepiej. Tak? I to o tym właśnie zacznie mówi Pan Bóg. Przygotuj dziecko, wpajaj mu moje drogi, ucz je od najmniejszej młodości. Dlaczego? Ponieważ jak dziecko jest małe, jak człowiek duchowy jest mały, to jego pierwszym źródłem informacji o Bogu, o tym, jak, co należy, czego nie należy robić, są inni ludzie, tak? Jak dziecko rośnie w rodzinie, to ono nie ma bezpośredniego kontaktu z Panem Bogiem. To rodzic jest takim modelem tego, co jest dobre, co jest złe. Tak samo młody człowiek duchowy oczywiście wchodzi w relację z Panem Bogiem, z Duchem Świętym, widzi pewne rzeczy, ale jego naturalnym punktem odniesienia człowieka duchowego, jeżeli się dobrze narodził, będzie jego ojciec albo matka duchowa. Zawsze będzie na nich patrzył i mówił: opowiedz mi o Bogu, powiedz mi, jaki On jest, powiedz mi, w jaki sposób mogę z Nim chodzić, prawda? I będzie to, i to jest zupełnie naturalne, że my też jako protestanci często mówimy tylko Słowo Boże. Prawda? I oczywiście, ale z drugiej strony jest to nas zupełnie naturalne, że pomagamy innemu człowiekowi je zrozumieć. Więc właśnie o to chodzi, żeby kształtować człowieka. Możesz dalej? I co musimy zrobić, by osiągnąć ten cel? Czyli co musimy zrobić, żeby wprowadzić dziecko czy człowieka, prawda, w to, żeby był przygotowany dla Pana Boga, żeby mógł z Nim chodzić. Po pierwsze, modelowanie odpowiedniej relacji z Bogiem Ojcem, tak? Czyli my jako ludzie pokazujemy innym ludziom, pokazujemy naszym dzieciom, w jaki sposób odnosimy się do Boga. Na przykład, tak? Czy nasze dzieci widzą, że kiedy mamy problemy, to co robimy, tak? Czy w tym momencie biegniemy do Pana Boga i oddajemy Mu swoje problemy, czy raczej, prawda, jest tak, że mi biadolić, narzekać, o Boże, nic się nie uda, beznadzieja, tak? Co widzi nasze dziecko, prawda? Co widzą ludzie wokół nas, z którymi zostajemy Ewangelię? Czy my naprawdę polegamy na Bogu, czy nie? Czyli dziecko się patrzy, dziecko też młody człowiek wie, że patrzy i patrzy, jak my, prawda, zachowujemy się w stosunku do Boga i ono będzie to potem odtwarzać. To jest bardzo znany... Bardzo dobrze to psycholodzy znają, że dziecko jest tak zaprojektowane i w ogóle człowiek, że uczy się odruchowo od swojego modelu. Czyli mamy coś takiego wpisanego, że kopiujemy, prawda? Odruchowo i to zostaje w nas. Dalej, chronienie dziecka przed rozwojem złych nawyków. To jest bardzo ważne. Mały człowiek, jak się rodzi, czy też chrześcijanin, ale szczególnie małe dziecko, ma tendencję do tego, żeby robić wszystko. I bardzo go też lubi małe dziecko próbować tych rzeczy, które są zakazane. I teraz my jako rodzice możemy poprzez nasze wychowanie, poprzez karcenie dziecka uchronić przed tym, żeby wytworzyły się pewne złe nawyki. I powiem Wam, że znacznie prościej jest nie dopuścić do powstania złego nawyku, niż go potem zmienić. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie ze swojego życia, że jak już czegoś złego się nauczyliście w swoim życiu, że dużo ciężej było Wam z tego wyjść, niż gdyby to w ogóle nie powstało. Czyli właśnie naszą rolą właśnie jest to, że moim pragnieniem jako ojca jest to, że moi dzieci, kiedy dorosną i kiedy naprawdę będą świadomie w stanie wejść w relację z Jezusem, żeby one nie musiały pokonywać wszystkich tych trudności, odzwyczajać się od tych wszystkich złych nawyków, z których ja musiałem się odzwyczajać. Zanim ja mogę w pełni żyć z Bogiem, tak Bóg musi naprawić bardzo wiele rzeczy we mnie. Ja bym chciał, żeby moje dzieci mogły wejść w relację z Bogiem, które już będą miały niewiele rzeczy do zmiany. Rozumiecie, o co chodzi? Żeby mogły jakby popłynąć i polecieć wyżej niż ja poleciałam. Więc jakby to jest kolejnym naszym celem, żeby nie musiały zbyt wiele rzeczy sobie zmieniać. Złamanie woli dziecka bez łamania jego ducha. To brzmi trochę strasznie, znaczy złamać wolę dziecka. Wiecie, my jako ludzie mamy złą wolę, tak? I jako chrześcijanie pewnie to znacie, że jak bardzo często my z Bogiem walczymy. Bóg nigdy nie chce złamać ducha człowieka, ale chce złamać jego wolę. Co to znaczy? To znaczy, żeby człowiek chciał robić to, co jest dobre. Tak? I to jest jakby też element tego, jak się wychowuje dziecko. Żeby dziecko doprowadziło do takiego momentu, gdzie ono naprawdę będzie chciało się poddać. Nie będzie miało złamanego ducha, czyli to nie będzie znaczyło, że ono jest bezwolne, że jest słabe, że jest w jakimś świecie zgnębione, tylko chodzi o to, że się złamie tą złą wolę, czyli tą chęć buntu, która jest w każdym człowieku. Dalej, wprowadzenie dziecka w relacje z Bogiem i okazywanie jego realności. Czyli znowu to trochę to, co jest to pierwsze, czyli w domu, prawda, poprzez modlitwę, poprzez to, że my ufamy w Boga, że Go kochamy, pokazujemy dziecku, że On jest realny. Budowanie silnego i zdrowego charakteru, no to jest właśnie bardzo ważne, że chcemy to, żeby dziecko miało prawda, silny i zdrowy charakter, żeby umiało opanowywać siebie, mieć samokontrolę, umiało wykonywać pewne zadania. Tak? Wszystkie takie cechy, które są potrzebne w dorosłym życiu. Prawda? Kiedy, jaki jest dobry pracownik? Dobry pracownik to jest taki, prawda, który jest wytrwały, umie dostosowywać się do zasad, umie wykonywać zadania na czas i tak dalej. Czyli to jest też naszym kolejną rzeczą, którą chcemy. I tworzenie stabilnej podwaliny emocjonalnej. To jest, czyli co to jest? To jest coś takiego, że dziecko czuje się kochane, szanowane, akceptowane, wie, że jest bezpieczne, czyli po prostu tworzymy pewną atmosferę. Oczywiście mówię to wszystko w bardzo dużym skrócie. Dam wam potem też źródła, gdzie możecie sobie to ewentualnie doczytać. Prawda? Czyli takie miejsce, prawda, w którym dziecko prawda, czuje się bezpieczne do tego, żeby w pełni być sobą. Mówiłem o tym tydzień temu, pamiętacie, prawda? Że Jezus powiedział nam, żebyśmy po miłości nas poznają. Jedną z najważniejszych rzeczy, które człowiek ze świata, kiedy przychodzi do kościoła, wielu ludzi, których jest złamanych, to jest to, że dla nich kościół i ludzie w kościele mogą być takim drugim dzieciństwem, tak? Gdzieś miejscem, gdzie dostaną bezpieczeństwo emocjonalne i taką miłość, której nie doświadczyli w swoim domu rodziny, bo żeby człowiek w pełni mógł być człowiekiem, żeby mógł w pełni się rozwinąć, to musi w centrum siebie czuć, że jest kochane, szanowane i jest bezpieczne. Bardzo wiele osób i pewnie wielu też z was, jak tutaj siedzi, nie dostało tego jako dziecko. I to jest bardzo ważne, żeby w tym drugim dzieciństwie, w tym drugim niemowlęctwie duchowym, jeżeli za pierwszym razem tego nie dostało, żeby Kościół stał się takim miejscem, gdzie czujesz się dobrze, czujesz się bezpiecznie i ktoś ci mówi, że cię kocha, nawet jak popełniasz błędy. Będę o tym mówił, w jaki sposób kochać. Więc jakby to jest jedna z bardzo ważnych rzeczy. Dalej. Kolejne może dać. Okej. Tutaj mam taki obraz. Pamiętacie, tydzień temu dałem wam taki obraz takiej ścieżki. Tutaj chciałem wam jeszcze drugi obraz pokazać. To jest obraz rakiety, która leci do jakiegoś celu. Byśmy mogli dać dalej. I teraz tak, co jest czym w tej rakiecie, prawda? Jak jest rakieta, tak, no to chcielibyśmy idealnie, żeby... Może taki trochę straszny obraz w kontekście tego, co się teraz dzieje na świecie, ale to tworzyłem, kiedy nie groziła nam wojna. Że kiedy prawda, mamy rakietę, to najważniejszym celem rakiety jest to, żeby doleciała do celu, prawda? Nie chcemy, żeby rakieta poleciała byle gdzie, ale chcemy, żeby trafiła w cel. Rakieta, która nie trafia w cel, jest lepiej, żeby w ogóle nie leciała, prawda? Często. I co trzeba, żeby rakieta trafiła w cel? Po pierwsze, potrzebne jest paliwo. Rakieta musi mieć odrzut. Jeżeli rakieta nie ma odrzutu, to nigdzie nie poleci, tak? I tym paliwem w przypadku wychowania jest zachęta. Zachęta jest paliwem, tak? To jest najważniejszy element w rakiecie. Jeżeli nie ma zachęty, nie ma miłości, nie ma ciągłego wspierania, rakieta nigdzie nie poleci. Dziecko nigdzie nie poleci. To jest właśnie sposób, w jaki my możemy wpływać na nasze dzieci poprzez zachęcać, będę o tym mówił, jak zachęcać. Tak samo innego człowieka. To jest paliwo, które wlewamy mu do baku, żeby mógł dalej lecieć. Ale rakieta nie potrzebuje tylko paliwa, potrzebuje jeszcze drugiej rzeczy, bardzo ważnej. To są stateczniki albo lotki, tak? Jeżeli rakieta nie ma na sobie stateczników albo lotek, to w tym momencie, jak ma tylko paliwo, poleci gdzie chce. Nie wiem, czy kiedyś robiliście taki eksperyment, że braliście balonik, napełnialiście go powietrzem i puszczaliście go. Co się dzieje z balonikiem? Każdy wie. Po pierwsze strasznie pierdli, no co dzieci uwielbiają, ale po drugie, to co się dzieje z balonikiem, to jest to, że leci w każdym kierunku, prawda? Rakieta, która ma tylko paliwo, ale nie ma żadnych stateczników, leci dokądkolwiek chce. Oczywiście lepiej, żeby poleciała gdziekolwiek, niż żeby nie poleciała nigdzie czasami, jeżeli chodzi o wychowanie, znaczy lepiej niż żeby leżała, ale naszym celem jako chrześcijan nie jest to, żeby ta rakieta, tak nasze dziecko poleciało gdziekolwiek. Tak właśnie uczy psychologia, prawda? Że dawaj dziecku zachętę, ono już tam sobie gdzieś poleci, tak? Ale my jako chrześcijan nie chcemy, żeby ono poleciało gdzie chce, żeby realizowało jakiekolwiek swoje cele. tylko mamy bardzo określony cel, prawda, o którym czytamy, prawda, w Biblii. Jezus na przykład powiedział do swoich uczniów: uczcie zachowywać ich wszystko to, co wam nakazałem. Jako chrześcijanie mamy bardzo określony cel. I dlatego właśnie niezbędne jest karcenie, gdyż karcenie pełni funkcji takich jakby lotek, stateczników, które powodują, że rakieta, kiedy skręca z obranego toru, włącza się, prawda, lotka albo statecznik i zmienia tor, prawda, tor lotu rakiety, żeby trafiła w cel. Bez zachęty, bez paliwa rakieta będzie leżała na ziemi. Bez lotek rakieta poleci, ale zupełnie nie trafi w cel. Oba te elementy są absolutnie niezbędne do tego, żeby dziecko, tak, które wychowujemy, trafiło w ten cel, w którym Pan Bóg nam przykazał, żeby dać. Jakbyś mógł dalej dać. Więc można powiedzieć, że takim mottem, które można by powiedzieć i warto zapamiętać, to jest to, żeby dziecko, czy w ogóle człowieka, stale zachęcać, tak? Stale dawać mu paliwo, żeby mogło lecieć wysoko. Czyli cały czas wzmacniać to, żeby ono chciało, miało motywację i tak dalej do tego, żeby się rozwijało i okazjonalnie karcić. Tak, karcenie wchodzi w grę tylko wtedy, kiedy rakieta zbacza z kursu, tak? Kiedy ta rakieta zaczyna lecieć gdzie indziej, jeżeli dziecko zaczyna obierać inny tor lotu, to w tym momencie musi wejść karcenie, ponieważ inaczej, prawda, ono będzie leciało, prawda, dalej. I oczywiście możemy, prawda, pomyśleć o wszelkich instytucjach, jakie są na świecie. Zastanówcie się nad tym, czy znacie jakąkolwiek instytucję ludzką, która nie stosuje tych dwóch metod. Na przykład miejsce pracy. Wyobraźcie sobie na przykład pracodawcę, który by tylko płacił pracownikom i nigdy by ich nie karcił. Co by ci pracownicy robili? Aby spaliby w pracy, nic by nie robili, a pracownicy, dobrze, i tak wam zapłacę, nie ma problemu. Jakiś cel osiągacie, prawda? Byle jaki cel osiągniecie, byle byście osiągnęli, prawda, cel. Tak samo, prawda, dziecko. Wyobraźcie sobie dziecko, które byłoby tylko zachęcane, prawda, zawsze tylko chwalone. Nieważne na przykład, nie wiem, że nasza tańczy na przykład na starym wazonie babci, rzuca kamieniami w okna, nieważne, i tak cię kocham, prawda? Czyli można powiedzieć, że w tym momencie dziecko, prawda, jest pełni sobą, jest zachęcone, tylko że, prawda, jeżeli nie ma tych lotek, no to ono, jakby ta energia, prawda, idzie wszędzie, a jak dobrze wiemy z natury ludzkiej, gdzie idzie najczęściej energia, która nie jest, prawda, skondensowana, tak? Jakby nawet z fizyki wiemy, wtedy tworzy się chaos. Czysta energia, tak samo w dziecku, tak samo w człowieku dorosłym, tworzy zawsze chaos. Każdy wie, każdy inżynier, żeby wykorzystać energię, to trzeba ją związać. Trzeba stworzyć pewien mechanizm, który spowoduje, że energia będzie skanalizowana i wtedy energia wykonuje pracę. Tylko energia w naszym świecie, która jest w pewien sposób zamknięta w jakieś ramy, która ma, że tak powiem, pewne ograniczenia, jest korzystna. I właśnie o to chodzi w wychowaniu dziecka, żeby ładowujemy energię w dziecko, ale kanalizujemy w bardzo konkretny sposób. Pokazujemy, gdzie ma lecieć, w którym kierunku, po to, żeby było użyteczne. Idźmy dalej. No to teraz chciałbym z wami omówić pokrótce te dwa elementy, czyli właśnie element karcenia, czyli lotki, i element zachęcania, czyli paliwo. Zacznijmy od karcenia, bo to mniej przyjemne. Więc pytanie, karcenie, co to w ogóle jest? Tak? Jakby, na czym to polega? Po pierwsze, to co mówiłem ostatnio, karcenie nie jest karą za grzech. W Starym Testamencie było bardzo jasno powiedziane, prawda, co jest za grzech. Karcenie nie służyło temu, żeby dziecko ukarać za grzech, nawet w Starym Testamencie, tylko chodziło o to, żeby dziecko właśnie nie popełniało tych czynów, za które mogło dostać karę. Karcenie jest po prostu procesem wychowywania, które właśnie ma służyć temu, żeby dziecko nie robiło tych złych rzeczy, nie dochodziło do sytuacji, w których może zrobić coś złego, coś, co mu zaszkodzi. Abyś mógł dać dalej. Karcenie to zadanie dziecku bólu, czy fizycznego, o zgrozo, czy jakiegokolwiek innego, tak? Czy sprawienie mu przykrości w celu zniechęcenia go do robienia tego, co przyniesie mu zagładę. Tak? Czyli karcenie jest procesem tego, żeby zniechęcić dziecko, czy poprzez ból fizyczny, czy poprzez ból jakiś emocjonalny, do tego, żeby znowu tego nie zrobiło z własnego życia. Dlaczego ja karcę swoje dzieci, kiedy moje dziecko zrobi coś złego? Bo ja chcę mu pomóc, żeby następnym razem, kiedy będzie miał ochotę to zrobić, ono nie chciało tego zrobić, się bało tego zrobić przed konsekwencją. Tak? Bóg tak zaprojektował człowieka, że ból jest najlepszym odstraszaczem, jaki Bóg nam da, najbardziej naturalnym dla człowieka. Tak? Dlaczego na przykład czujemy ból, jak włożymy rękę do ognia? po to, żebyśmy tego więcej nie robili, tak? I właśnie szczególnie chcę to podkreślić, bardzo ważne, że kiedy człowiek mały dorasta, kiedy dziecko dorasta, to chcę powiedzieć coś takiego, to styl wychowania też powinien się zmieniać, tak? Od takiego bardziej właśnie takiego, można powiedzieć, fizycznego, do bardziej właśnie takiego dialogowego, gdzie rozmawiamy, gdzie tłumaczymy pewne rzeczy. Ale szczególnie kiedy dziecko jest małe, szczególnie kiedy człowiek jakby jest młody, wtedy właśnie największe zastosowanie ma takie bezpośrednie karcenie. Dlaczego? Ponieważ to jest wiek, w którym dziecko nie rozumie pewnych rzeczy. Nie można mu przemówić do rozsądku, nie można mu pewne rzeczy wytłumaczyć, tylko właśnie potrzebuje, tak można powiedzieć, takiego karcącego mleka, tak jak mówi się, prawda? Czyli takiego, prawda, że jak człowiek jest, prawda, jakby apostoł Paweł mówi o tym, że prawda, że mleka wam potrzeba, nie pokarmu stałego, to samo szczególnie u małych dzieci, u młodszych dzieci, tak ważne jest właśnie to, żeby poprzez pewien skarcenie, tak, zadanie dziecku bólu, przestrzegać się przed tym, żeby znowu czegoś nie zrobiło, tak? To jest sposób, jaki mamy dostępny i jest też najbardziej, jest też najbardziej skuteczny. Były też robione takie bardzo ciekawe badania, mogę wam powiedzieć, na temat tego, co jest najbardziej skuteczne, czyli czy zachęcanie, czy karcenie. I co wyszło? Że tylko karanie, jeżeli się, akurat było na szczęście na zwierzętach robione, że tylko karanie daje najgorsze rezultaty. Faktycznie można spowodować, żeby czegoś na przykład pies nie robił, ale pies robi się smutny, apatyczny, ciężko go bardzo wychować. Czyli jak rakieta, która nie ma paliwa, leży na ziemi, lotki się ruszają, no niby nic złego nie robi, ale tak naprawdę nie ma energii do niczego. Lepsze rezultaty daje tylko zachęcanie. Tak? Czyli jeżeli pies był tylko nagradzany za dobre zachowanie, to już było lepiej, aczkolwiek nie najlepiej. Najlepsze rezultaty były wtedy, kiedy było stosowane jedno i drugie naraz. Jednocześnie obie rzeczy. I to jest właśnie, w jaki sposób właśnie Pan Bóg nas stworzył, jest najbardziej naturalny. Abyś mógł dać dalej. I teraz konkretnie, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób karcić, tak? Czyli w jaki sposób pomagać dziecku, żeby nie robiło tego, co sprawi mu, co będzie dla niego złe. Po pierwsze, to co jest ważne, to jest to, i to co należy stosować u dzieci, ja też stosuję u moich, to jest to, żeby ustalić zasady. W Rzymian 5 rozdziale, 13 wersecie czytamy tak. Bo i przed prawem grzechu na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Innymi słowy, bardzo ważne jest to, żeby po prostu dziecko tak jakby znało pewne zasady. Tak? Na przykład my u siebie w domu, w rodzinie robimy po prostu tak, że precyzujemy bardzo dokładnie naszym dzieciom, o co nam chodzi. Tak, tak samo jak Pan Bóg wtedy zrobił to w Starym Testamencie. Jeszcze chciałbym właśnie dodać przy okazji jedną rzecz, że w pewnym sensie proces karcenia dziecka, kiedy wychowujemy dziecko, jest pewnego rodzaju odbiciem historii zbawienia człowieka. Co mamy na myśli? To jest to, że Bóg, kiedy, jak czytamy Biblię, widzimy, że Bóg przeprowadził rodzaj ludzki przez Stary Testament, tak, poprzez Stare Przymierze, do Nowego Przymierza. I w pewnym sensie karcenie dziecka jest takim etapem, jak to mówi Biblia, wychowawcy, tak, czyli takiego Starego Testamentu, gdzie uczymy dziecka praw, i poprzez zakazy i nakazy uczymy je wypełniać po to, żeby one potem, prawda, kiedy będzie dorastało i wejdzie w relację z Bogiem prawdziwą i Bóg zacznie przemieniać już od wewnątrz jego serce, żeby pewne zakazy i nakazy już tam były, prawda, i żeby ono całym sercem mogło w to wejść, tak? Czyli można powiedzieć, że to jest pewien taki proces, przez który przechodzimy. Ale to, co jest istotne w tym procesie, to jest to, żeby dziecko wiedziało, co wolno, co nie. Czyli ustalić zasady, powiedzieć wyraźnie dziecku, to jest dobre, to jest złe. Dziecko musi o tym wiedzieć. Nawet jest powiedziane, że Jezus uczył się rozróżniać dobro i zło. Tak? Czyli trzeba wyraźnie powiedzieć człowiekowi, to jest dobre, to jest złe. Tak samo młodemu wierzącemu warto jest powiedzieć, słuchaj, no to jest dobre, to jest złe. I teraz tak. Po pierwsze, przedstaw oczekiwania i konsekwencje przekroczenia. Czyli po prostu mówimy dziecku, prawda, że za to masz nagrodę, rób tak, ale jeśli zrobisz coś złego, zrobisz to lub tamto, to będziesz miał takie i takie konsekwencje. Dlaczego? Po to, żeby ono nie chciało tego robić. Dokładnie tak samo jak Pan Bóg w Starym Testamencie powiedział, wybierz drogę błogosławieństwa, będzie się działo to, to, to i to. Wybierz, nie słuchaj się moich praw, a będziesz miał przekleństwo, będziesz miał to, to i to. I Bóg był konsekwentny. Bardzo wcześnie uprzedził Izrael, powiedział, to będzie za wypełnienie moich nakazów, to będzie za nieprzestrzeganie moich nakazów. I dokładnie tak samo my powinniśmy czynić. Powinniśmy brać przykład z Boga. Dwa. Nigdy nie karć za to, co dziecko nie wiedziało, że ma nie robić. To jest bardzo ważne, żeby właśnie, bo nie chodzi, znowuż, nie chodzi o to, żeby karać dziecko za zło. Chodzi o to, żeby ćwiczyć jego charakter, żeby dziecko, jeżeli może podjąć decyzję, jeżeli widocznie, wyraźnie podjęło złą decyzję, to chodzi o to, żeby je skarcić za to, po to, żeby następnym razem, ja też mówię mojemu to dziecku, żeby było mu łatwiej. Rozumiecie? Chodzi o to, że poprzez dyscyplinę my pomagamy dziecku, prawda? Stawiamy mu pewien opór. Powodujemy, że to, co złe, to, co może spowodować u niego zły nawyk, staje się mniej atrakcyjne, bo jest za to nieprzyjemna konsekwencja. Jeżeli tego byśmy nie robili, nie stawiamy dziecku oporu, no to dziecko nie ma powodu, prawda, żeby nie wybierało tego, co złe. Zawsze skarć, żeby przekroczyć świadomie zasady. To jest bardzo ważne, żeby po prostu być konsekwentnym i reagować, kochać dziecko. I tu zobaczcie, jest taki werset bardzo ważny, przypowieści Salomona 13:24, który mówi w taki sposób: nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go w porę, go karci. Tak? Czyli innymi słowy, prawda, tutaj mówi o tym samym, prawda, że nie kocha syna ten, kto rózgi żałuje, czyli ten, nie chodzi o to, prawda, ten, który daje bez powodu, tylko ten, który kiedy powinien skarcić dziecko, kiedy widzi, że dziecko zrobiło coś złego, że zasłużyło na karę, że powinno być zdyscyplinowane, wychowane, mówi: nie, nie warto. On mówi, że to nie jest miłość, to jest nienawiść do dziecka, to nie jest miłość. To jest pozwalanie temu, żeby dziecko zaczęło schodzić na złą drogę, to jest przymykanie oka. I to mówi Salomon, i to Bóg mówi do nas przez Salomona, to jest złe i to nie jest miłość. Ten, kto kocha swoje dziecko, ten będzie karcił, będzie zwracał uwagę na to. I tak samo chciałem wam powiedzieć do was, do nas wszystkich tak naprawdę, że tak samo jest w Kościele. To nie znaczy teraz, żeby Kościół był kościołem policyjnym, ale jeżeli masz z kimś dobrą relację, jesteś w nim w relacji, bo to też jest ważne. Usłyszałem kiedyś bardzo dobre, bardzo fajne zdanie. Nie próbuj przejechać ciężarówką napomnienia przez drewniany most relacji. Czyli jeżeli masz z kimś słabe relacje, to nie karć go, bo on tego nie przyjmie. Karć tego, z kim jesteś w dobrych relacjach, z kim jesteś pewny, że masz z tym relację dobrą miłości. To też jest ważne z dziećmi. Pamiętajcie o tym, że będziecie kiedykolwiek karcić swoje dziecko, dziecko nigdy nie przyjmie karcenia ze strony rodzica, który nie czuje się przy tym naprawdę kochany. Jak macie złe relacje z dziećmi, najpierw naprawcie relacje, a potem je karcie. Więc jakby to też jest ważne, jeżeli w Kościele widzicie, że ktoś schodzi na złą drogę, a wy powiecie: a nie, przecież nie będę mu nic mówił, żeby nie było mu przykro, nie skarcę go, tak? Nie chodzi o to, żeby podejść z rózgą i dać mu w tyłek, chociaż czasami byśmy mieli ochotę do brata czy siostry, tak wiecie, tak przyłożyć pewnie, jeszcze tylko ja tak mówię. Ale chodzi o to, że jeżeli widzicie, że ktoś schodzi na złą drogę, na przykład mężczyzna zaczyna flirtować z kimś innym, prawda? Albo kobieta zaczyna plotkować, czy jakiekolwiek inne teraz stereotypy wyciągnę z rękawa i nie podejdziesz, nie powiesz: słuchaj, martwię się o ciebie, nie podoba mi się to, co robisz, to jest niezgodne z tym, co nasz Bóg od nas oczekuje, to nie jest miłość, to jest lenistwo, to jest strach. Ulegasz własnemu strachowi. Dalej. Idźmy. Dalej. Skarcenie, czyli akt miłości, o zgrozo. Przypowieści 13:24. Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha w porę go karci. Czyli to samo, co przed chwilą. Przypowieści 23:13. Karcenia chłopcu nie żałuj, gdy rózgą uderzysz, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a on zachowasz mu duszę. Zobaczcie, jakie to jest powiązanie. Że karcenie dziecka jest chronieniem dziecka przed czym? Przed szolem, przed piekłem. Musicie zrozumieć, że dziecko, które jest niekarcone, które chodzi własnymi drogami, które będzie próbował wszystkiego, co świat ma do zaoferowania, on może naprawdę nigdy nie wybrać Boga jako swojego Zbawiciela. Zobaczcie, co to powiedziałeś. To jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Wiele dzisiaj się o tym szczególnie mówi, prawda? To jest powiedziane: karceniu dziecku nie żałuj, gdy rózgą uderzysz, nie umrze. Dziecko bardzo będzie próbowało, żebyście uwierzyli w to, że ono umrze. Ono będzie krzyczało, jakby umierało. Dzieci są bardzo sprytne, bardzo szybko się orientują, jak wam manipulować. Dorośli tak samo. I zobaczcie, dzisiaj nam też świat, prawda, powie, że jeżeli uderzysz swoje dziecko rózgą, to jesteś tak samo, jesteś w tej samym szeregu, co człowiek, który, bo też słyszałem właśnie w radiu kiedyś, uderza dziecko twarzą o ścianę. Nie, to jest zupełnie co innego, a prawda? Ale mniej więcej, prawda, coś takiego, prawda, się, że ojejciu, prawda, że to coś strasznego się stanie. Słuchajcie, nic się nie stanie, a nie, przepraszam, stanie się coś, dziecko będzie grzeczne. No, naprawdę coś bardzo strasznego. O tym właśnie to mówi, że zadanie dziecku bólu poprzez właśnie ból emocjonalny czy fizyczny nie zabije dziecka, tylko jest ratunkiem dla niego. Musicie zrozumieć jedną rzecz, że kiedy na przykład, jeżeli dziecko dotknie piecyka i się poparzy, to nie trzeba już się skarcić, bo to samo poparzenie już spowodowało, że ono już jest skarcone. Ale kiedy człowiek, dziecko czy dorosły robi coś złego, co jest grzechem, co jest jakby duchowo złe, to w tym momencie wiecie, nie ma bólu od razu fizycznego. Wiecie, w moim życiu było tak, że moi rodzice mnie nie karcili i ja wchodziłem w pewne rzeczy, które były przyjemne i one nie były bolesne. I się okazało, że są dopiero niszczące, dopiero wiele, wiele lat później. Rozumiecie? Jeżeli nie będziecie karcić swoich dzieci, czy ludzi, za których jesteście odpowiedzialni, to oni będą wchodzili jeszcze, które diabeł im oferuje, które świat im oferuje, które są przyjemne. I dlatego właśnie jest potrzebne karcenie, ponieważ jest tak wiele rzeczy w tym świecie, które jakby nie karcą same z siebie, rozumiecie? Że jakby kara za nie, na przykład dajmy na to, nie wiem, picie, tak? Nadmiernej ilości alkoholu. Dla młodego człowieka jest przyjemne. A dopiero konsekwencje będą bardzo daleko odnoszone, tak? Czy nie wiem, zadawanie się nie z tymi osobami, tak? Oglądanie złych filmów, granie w złe gry komputerowe. Dziecko nie będzie widziało efektów, prawda? Natychmiastowych. Jeżeli czegoś nie zrobicie, żeby ono poczuło, że to nie jest dla niego dobre. Przypowieści 29:17. Karć syna, kłopotów ci to zaoszczędzi i pociechą twojej duszy się stanie. No oczywiście tutaj Salomon nie znał współczesnej psychologii, bo powinno to brzmieć tak. Karć syna, a będziesz miał dużo kłopotów i będzie smutne twoje dziecko i bardzo zniszczone psychicznie. Prawda? No nie tak, prawda? Zobaczcie, co jest dokładnie przeciwieństwo tego, co dzisiaj się słyszy, prawda? Że karć swoje dziecko, wychowuj je, a pociechą twojej duszy się stanie. Nie wiem, czy wiecie, ale jednym z bardzo poważnych problemów małżeńskich, jakie ludzie mają, u których ludzie się rozwodzą, są źle wychowane dzieci. Wiecie, kiedy dzieci są źle wychowane, to człowiek to nie idzie wytrzymać w domu. Jeżeli wokół człowieka biegają małe potworki, tak? Jeżeli jakby i człowiek się frustruje, że ona się tak zachowuje, wychowanie jest też jakby też po to, żeby dom rodzinny był pięknym miejscem, w którym człowiek do którego wraca i człowiek odpoczywa w nim. Gdzie człowiek nie boi się zaprosić znajomych, bo matka zobaczy moje dzieci, przecież oni mu na pewno, nie wiem, rozbiją jajko na głowie. Prawda? To o to właśnie chodzi, żeby dom rodziny był czymś radosnym. Przecież z tego samego powodu Bóg nas karci. Czy sobie zdajecie z tego sprawę? Bo Bóg chce, że jak ktoś tutaj wejdzie do tego kościoła, to chciałby, wiecie, Bóg karci nas z miłości, ale też nie chciałby się wstydzić za nas. Chciałbym, żeby ktoś tutaj, wiecie, wejdzie, to powiedział, o tak, do tego kościoła mogę wprowadzić ludzi ze świata, bo tutaj wiem, że będę mógł się nimi pochwalić, że tutaj będę, prawda, będą dobrze zaopiekowani, bo tutaj są ludzie, którzy są karni i słuchają mojego słowa. A nie, prawda, banda rozwydrzonych chrześcijan, którzy po prostu, prawda, mają ducha wolności i robią, prawda, co im się podoba. Proces, jeżeli chodzi o to. Bądź konsekwentny w karceniu, nie przymykaj o tym już mówiłem, ale to jest to bardzo ważne. Kiedy widzimy, że nasze dziecko robi coś złego, to nie należy przymykać oka. Właśnie należy działać, powiem nawet w drugą stronę. Nawet lepiej jest działać za szybko niż za wolno. W takim sensie, że należy być czujnym na to, bo dużo łatwiej jest złapać coś złego na początku samym, jak kiełkuje, niż za późno. Nie chodzi o to, żeby być surowym zbytnio, nie o tym mówię. Tylko chodzi o to, żeby być czujnym i zwracać uwagę. Powiem wam z własnego doświadczenia, tak strasznie łatwo jest przymykać oko. Na przykład oglądam coś w internecie, co się mnie ciekawi. I nagle dzieci zaczynają się kłócić. Wiecie, jak łatwo jest krzyknąć, powiedzieć, uspokójcie się, idźcie do swoich pokoi, prawda? Czyli gdzie nie zareagować. Ale na przykład syn zrobił coś złego i jest powiedzieć sobie, a to w sumie nie było nic takiego. Krzyknąć oko dlaczego? Bo mi jest wygodnie. Mówimy o tym tydzień temu, że wychowanie dzieci jest przede wszystkim wychowaniem rodziców. To ja muszę zainwestować energię. To wcale nie jest, słuchajcie, przyjemne odrywać się od tego, co robić. Karcić własne dzieci, rozmawiać z nimi, wychowywać, modlić się. Łatwiej jest, dobra, rób to. Tak samo w kościele, pomyślcie o tym. Widzicie, że ktoś inny zrobi coś złego i to jest, może ktoś inny go upomnie? Może ktoś inny się... Przecież musiałbym zaangażować się w jego życie, gdybym go upomniał, tak? Może on by chciał ze mną się modlić o to i chciałbym, nie wiem, spotykać się z nim i te jeszcze inne wszystkie rzeczy straszne robić, prawda? Wiecie, jest coś takiego, obudzi się w człowieku, tak? Że jeżeli wejdziemy w czyjeś życie, zaangażujemy się, to to będzie nas coś kosztowało. Tak, to będzie nas kosztowało. Jezusa kosztowało. To nie jest proste. Przypowieści 19:18. Karć swego syna, póki jest czas. Nie bądź współwinny jego śmierci. Zobaczcie, wszystkie wersety w tym samym kontekście. Tak? Karć, póki jest czas. Karć zawczasu. Bądź czujny. Nie przymykaj oka, bo przyłożysz się do jego śmierci. Dalej. I teraz tak, jeżeli chodzi o karcę, ja będę tutaj mówił o tym, co mówi Salomon. Wierzę wierzę w skuteczność tego, co mówi Biblia, czyli rózgi. To naprawdę działa, aczkolwiek to nie jest jedyny sposób karcenia. Chodzi o to, żeby kiedy dziecko zrobi coś złego, żeby miało konsekwencje. Z mojego doświadczenia, z doświadczenia osób mądrzejszych, których słuchałem, to jest to, że im dziecko starsze, tym jest lepiej jakby wprowadzać inne metody karcenia. Tak? Czyli na przykład jakieś zakazy, jakieś konsekwencje, cokolwiek, ale szczególnie przy małych dzieciach, to jest bardzo ważne, pamiętajcie, dziecko nie umrze. Rózga jest niezwykle skutecznym narzędziem. Dlaczego? Ponieważ jakby my, psychologicznie tak stworzeni, nasz umysł tak stworzony, że ból jest naturalnym odstraszaczem. Jest najbardziej naturalnym. I szczególnie przy małych dzieciach, kiedy właśnie zaczynają, i teraz jak mówię małe dzieci, to powiem jeszcze coś straszniejszego pewnie dla niektórych z was. Od pierwszego roku życia można karcić dziecko, kiedy tylko zauważacie, że dziecko może zrobić inaczej, a nie robi. Bo znowu, przypominam, karcenie nie jest karą za grzech. Ja nie zakładam, że roczne dziecko, czy nawet dwuletnie, czy trzyletnie dziecko podejmuje świadome decyzje w tym sensie, że ono rozumie, że jest złe, bo nie rozumie. Tylko chodzi o to, że ja po to je karcę, żeby nie wytworzyły się złe nawyki. Żeby ono od najmniejszego dziecka dziecko miało nawyk, że jak tata, mama mówi nie, to oznacza to nie. Żebyś tego nie robił. Po co? Po prostu, żeby od razu skierować dziecko na właściwe tory. Dlaczego? Bo założenie, pamiętacie, jest takie, że my jako ludzie jesteśmy ludźmi upadłymi i nasza natura nie jest dobra. I potrzebuje od samego początku, wiecie, nakierowania. Po to Pan Bóg dał nam ból, żebyśmy nie umarli. Wiecie, że istnieją ludzie na świecie, którzy nie odczuwają bólu? Wiecie o tym? Jest taka choroba, że człowiek jest niezdolny do odczuwania bólu. Wiecie, że ci ludzie umierają w bardzo młodym wieku i że cierpią strach, że cierpią katusze. Mimo, że nie odczuwają bólu, wiecie dlaczego? Jedna z podstawowych rzeczy. Nie zmieniają pozycji ciała, jak siedzą. Człowiek odruchowy, jak siedzicie tutaj, a ja długo gadam, to człowiek naturalnie się wierci. Niektórzy z was zasypiają, ale większość z was się wierci. Prawda? Dlaczego to robicie? Bo wasze pośladki mówią wam, boli mnie, zmień pośladek, zmień punkt ciężkości. Ci ludzie tego nie robią, bo nie odczuwają bólu. Rozumiecie? Ból jest niezbędnym elementem do tego, żeby człowiek nie zrobił sobie krzywdy. I dlatego właśnie, szczególnie przy małych dzieciach, właśnie zadając dziecku ból, chronimy, żeby nie robiło sobie krzywdy, prawda? Może powiedzieć duchowej, żeby nie wyrały się negatywnych nawyków, które w dziecko, prawda, mogą wejść. Czyli, prawda, jakie nawyki? Że się nie słucha, prawda? Że krzyczy, że bije, że się domaga, że robi histerię. To są wszystko, słuchajcie, rzeczy, które można od najmniejszych lat trenować. Nie jako kara za grzech, tylko jako proces wychowania, czyli taki stary testament dla dziecka, tak? Czyli ten, prawda, to formowanie dziecka. Czyli tak, zaprowadź dziecko w ustronne miejsce, módl się o mądrość, tak? Czyli jeżeli karcisz dziecko, nie rób to przy ludziach. Rób to w jakimś ustronnym miejscu, nie trzeba dziecka upokarzać, tak? Trzeba je gdzieś zabrać, gdzieś nie jesteś czasami. Też należy modlić się o mądrość i pytać się Pana Boga, Panie Boże, jak mam w danym momencie rozmawiać z dzieckiem, co powinienem zrobić, co byłoby odpowiednim sposobem podejścia do tematu. Unikaj agresji. Karcenie staje się biciem, gdy jest połączone z agresją. To jest bardzo ważne. Tutaj ludzie bardzo często mówią, karcenie dziecka, przed rózgą to jest bicie. Nie. Bicie jest wtedy, kiedy jest agresja. Prawda? Czyli innymi słowy, i to jest coś, co krzywdzi dziecko. Kiedy karcimy, prawda, w miłości, czyli, prawda, bierzemy dziecko, prawda, mówimy, że je kochamy, to ono oczywiście nie będzie z tego zadowolone, tak? Moi dzieci też z tego nie są, ale bez krzyku, bez nerwów, tłumaczenie, że to jest jakby konsekwencja tego sobie, to dziecko w tym momencie nie ma takiego poczucia, że jest krzywdzone. Ono, z mojego doświadczenia wynika też, że to, co zauważam u moich dzieci, to jest to, że dzieci zaczynają wtedy wiązać ten ból i przykrość ze swoim zachowaniem, a nie ze mną. Agresja jest wtedy, kiedy człowiek, prawda, zaczyna się wkurzać, krzyczy, prawda, w złości na dziecko, żeby się wyżyć. To nie o to chodzi. I to jest jak najbardziej godne potępienia. Karcenie jest wtedy, kiedy po prostu reagujemy na to, okej, dziecko, złamałeś zakaz, wiedziałeś, że masz tego nie robić, znasz konsekwencje i teraz otrzymasz te konsekwencje po to, żebyś następnym razem tego nie zrobił. Bez żadnego krzyczenia, bez agresji, w miłości, w spokoju. Ja na przykład, może to jest dziwne, zawsze mówię moim dzieciom, że je kocham, przytulam je przed, przytulam je po. I słuchajcie, ja nigdy nie widziałem u moich dzieci, żeby one w jakikolwiek sposób się nie bały, czy cokolwiek innego robiły, bo one rozumieją, że to nie tata jest zły, czy mama jest zła, tylko chodzi o to, że jest mały zakaz, nie należy tego robić, to jest złe i dlatego mają konsekwencje. To jest związane z ich zachowaniem, a nie z tym, że mama lub tata są źli. A teraz z drugiej strony, nie jestem doskonałym człowiekiem, nie zdarzyło mi się wkurzyć na dziecko i być złym na nie. I w tym momencie faktycznie dziecko się boi, bo to, kiedy się wkurzymy, wściekniemy się i wtedy na przykład mamy ochotę, czy skarcimy dziecko, to jest to złe. Bo to w tym momencie jakby my się wyżywamy, tak? A każdy z nas ma taki moment, że dziecko potrafi tak człowieka wkurzyć, że ciężko się opanować. Więc właśnie o to chodzi, żeby to nie było w agresji. W Efezjan 6:4 o tym czytamy. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napomnienie pańskie. Nowy Testament. Karcenie, napomnienie pańskie. Mamy karcić, ale nie pobudzać do gniewu, czyli w duchu łagodności, miłości. Kocham cię, dziecko, ale musisz mieć konsekwencje, ponieważ chcę, żebyś był dobrze wychowany, wychowana. Rozmawiaj z dzieckiem na temat tego, co zaszło. Czyli poza tym, prawda, żeby wymierzyć karę, tak? Czy to będzie kara fizyczna, czyli na przykład, czyli ludzką w pupę, zależnie od tego, jakie zasady ustalicie. Nie będę wchodził w szczegóły, potem wam powiem, gdzie możecie dostać szczegóły. To potem jakby rozmawiajcie, czyli dlaczego to zrobiłeś, co się stało, prawda? Staraj się dochodzić, trochę pobaw się, że powiem, w psychoterapeutę, tak? Czy w duszpasterza, tak? Co się stało, po prostu dochodzi do serca i próbować rozmawiać z dzieckiem, dlaczego to się stało, jak można to zmienić. Też pomyślcie o tym, kiedy rozmawiacie z innymi ludźmi, prawda? W kościele. Porozmawiaj, dlaczego się tak zachowałaś, siostro? Dlaczego? O co chodzi? Co tak naprawdę jest w tobie, że tak się, prawda, z tobą dzieje? I wtedy najczęściej właśnie wychodzą, przy okazji skarstania wychodzą najlepsze rzeczy. Słuchajcie, zachowuję się tak, a tak, bo na przykład mam poczucie, że nikt mnie w kościele nie docenia. Rozrobiłem ostatnio to lub tamto, nikt mi nie podziękował, jestem smutny, teraz chodzę na burmuszony, dlatego nie chodzę na nabożeństwa. Prawda? No na przykład, tak? Żeby właśnie dochodzić z człowiekiem, o co chodzi. Módl się z dzieckiem, naucz przepraszać za grzechy. Czyli znowu, prawda? Karcie nie jest karą za grzech, ono nie zmozuje grzechu, dopiero ono musi się nauczyć się, że przyjść do Pana Boga. My też zawsze robimy to z naszymi dziećmi, że, prawda, uczymy je, żeby teraz się pomodliły, przeprosiły. Tam, gdzie jest sprawiedliwość i miłość, nie ma strachu i krzywdy. To jest ważne. Jeżeli dziecko jest nagradzane, chwalone i karcone tylko wtedy, kiedy złamie zasadę, którą wie, że nie powinno było złamać, ono nie czuje się skrzywdzone, bo to jest sprawiedliwe. Krzywda jest wtedy, kiedy dziecko jest karcone za coś, co nie wie, że było złe, albo jest karcone w agresji. Kiedy jest sprawiedliwość, czyli kiedy właśnie dziecko wiedziało, że nie powinno zrobić, dostanie konsekwencje, ja powiem coś więcej. Dziecko czuje się bezpieczne. Dziecko czuje się kochane, bo wie, że jego rodzice reagują na jego, na to, jakby co robi dobrze, co robi źle, że rodzice mają kontrolę. To jest bardzo ciekawe też, że właśnie badania wykazały, że właśnie najbezpieczniejsze, dzieci się najlepiej właśnie czują w środowisku, gdzie są i właśnie i jest karcenie, i zachęcanie, że wtedy czują, że rodzice nad nim panują, że wszystko jest okej. Więc jakby to jest bardzo ważne. Dobrze, idźmy dalej. Teraz już, to jeszcze może jeszcze wróć o jeden slajd. Więc jeżeli chodzi, tak krótkie bardzo podsumowanie karcenia. Ustalić zasady, powiedzieć dziecku, co jest za przekroczenie. W moim wypadku na przykład jest tak, że moi dzieci wiedzą, jakie, czasami to są już teraz powoli konsekwencje typu, że czegoś nie będzie mogło zrobić, coś straci, ale bardzo często to jest po prostu to, że mówimy, jeżeli to zrobisz, to dostaniesz prawda, karę, dostaniesz rózgą prawda, w kupę. I za różne rzeczy są różne, że tak powiem, jest można powiedzieć taki cennik, taryfikator. Za zwykłe przekroczenie jest 1, za uderzenie siostry lub brata jest 3, bo to jest, a najwięcej jest, i to bardzo opieram, za kłamstwo jest 5. Dlaczego? Ponieważ jak dziecko kłamie, nie wiem, czy się kiedyś na tym zastanawiać, ale kłamstwo jest murem wokół wszelkich grzechów. Jeżeli człowiek kłamie i oszukuje, nie mówi, co tak naprawdę się w nim dzieje, to wszystkie inne grzechy, wszystko inne może się z tym kryć. Tak samo jest z człowiekiem dorosłym. Jeżeli nie przychodzimy do Boga w szczerości, jesteśmy obłudni, to Bóg nawet nie może zabrać się to nasze serce. Dlatego tak ważne jest to, żeby dziecko oduczyć też od kłamania, żeby ono mówiło to, co się dzieje naprawdę, żeby uczyło się chodzić w szczerości i uczyło się też stawać w prawdzie, tak? Żeby ono mówiło, tak zrobiłem to lub tamto. Teraz znowu pamiętajcie proszę o tym, że to wszystko jest tylko narzędziem. Jeżeli uwierzycie w to, mam nadzieję, że wielu z was wierzy, że karcenie fizyczne jest miłością, a nie czymś złym, że to nie jest nic złego, to zrozumiecie, że to jest narzędzie, którego można używać. Dlaczego ja daję 5 za kłamstwo? Ponieważ bardzo chcę, żeby moje dzieci mówiły mi, co naprawdę się w nich dzieje. I pamiętajcie, będę mówił zaraz o zachęcie, że karcenie jest tylko narzędziem, tak dziecko zrobi złe, ale najważniejsze jest to, żeby zachęcać do tego, żeby robiło dobrze. To jest najważniejsze. Ale chodzi o to, żeby, prawda, używać tych narzędzi, żeby wzmacniać mówienie prawdy, prawda, i bardzo zniechęcać do mówienia nieprawdy. Tak? Czyli u nas zawsze tak to wygląda, że, prawda, i bardzo konsekwentnie, gdzie skłamie zasadę, dostaje za to rozgołą w pupę. Czasami jest też tak, że, prawda, że dostanie ich więcej, bo na przykład, prawda, mówimy, czegoś nie rób, nie. No to masz jeden, czegoś nie, mówimy, proszę teraz iść do pokoju swojego, nie. No to masz dwa i spokojnie ci mówię, bez krzyku mówimy, pytamy się, no słuchaj, tyle co nazbierasz, tyle dostaniesz. Znasz zasadę, za każde nieposłuszeństwo jest jeden, ty wybierasz. I po prostu dziecko ma, prawda, ma wybór, prawda, ile chce dostać. I, w sensie, i właśnie to jest ten akt miłości, rozumiecie? Że gdyby, wyobraźcie sobie, co by było, gdyby raz na jakiś czas ogień nie palił człowieka. Prawda? Na przykład, że dwa razy człowiek poparzy, a trzeci raz człowiek włoży rękę i się nie poparzy. To w tym momencie człowiek ma wskoczy do ogień, może tym razem się uda. Dlatego właśnie to jest tak ważne, żeby być konsekwentnym, żeby, prawda, dziecko się uczyło, prawda, żeby nie przekraczało zasady. Żeby nie, bo wiecie, bardzo często w dorosłym życiu szczególnie jest tak, że to wystarczy raz robić coś głupiego, tak? Zresztą na przykład, tak, możemy powiedzieć na przykład Dawida, tak? Dawid, jemu się raz tak porządnie zdarzyło nie przestrzegać woli Bożej i miało to dość poważne konsekwencje, tak? Innym razem jest też powiedziane, przepraszam, nie pamiętam imienia, nie wiem, czy to nie był Absalom, ale nie pamiętam teraz imienia Dawida, ale jeden z synów Dawida zbuntował się przeciwko niemu. Tak, prawda? No dobrze pamiętam, Absalom, prawda, zbuntował się. I widzicie, co jest powiedziane o nim? Że Dawid nigdy nie karcił go, mówiąc, cóż czynisz synu? Prawda? Więc jakby można doprowadzić do bardzo niefajnych, to też jest też właśnie ważne, by karcić konsekwentnie, bo też dziecko jest bardzo dobrym matematykiem i szybko sobie liczy, prawda, jak wie, że a, no już tym razem się uda, prawda, może tym razem prawda, tata lub mama przymknie oko. Czyli, już zaraz pójdę dalej, wiem, że bardzo chcę, żebym poszedł dalej. Więc, ale też możecie też mieć inne kary, też dostosowujcie do swojego dziecka, uczcie się, to jest to wszystko tylko pewne reguły, jakie jest wasze dziecko i patrzcie, co jest skuteczne, tak, kiedy bądźcie konsekwentni, karcie swoje dzieci, rozmawiajcie z nimi o tym, co zaszło i próbujcie dojść do źródła, czyli dlaczego ono to zrobiło. Módlcie się, uczcie przepraszać i bądźcie dla nich naprawdę mili i ciepli. Naprawdę może być tak, że ten czas nawet, oczywiście to nie jest czas przyjemny, ale to naprawdę, wiecie, to nie musi być w żadnym krzyku, w żadnych nerwach. Jeżeli po prostu, wiecie, dziecko dobrze wychowane wie o tym, no, że trudno, że tego nie uniknie, tak, że trzeba przez to przejść, tak, i że to jest jakby z miłości do niego. Oczywiście nigdy nie będzie zadowolone z tego za bardzo, ale z czasem zaczyna rozumieć to. Nawet słyszałem historię bardzo, bardzo ciekawą. Chyba mogę powiedzieć, mam nadzieję, że tu się pastor nie obrazi. Kiedyś syn pastora podszedł do niego, kiedy był bardzo taki jakiś właśnie na emocjach, powiedział, tato, daj mi w kupę, bo się nie uspokoję. Sam podszedł. Wiecie, i sobie pomyślałem, wiecie, to jest właśnie, wiecie, super, tak? Że po prostu, że dziecko już zrozumiało, że naprawdę czasem, wiecie, człowiek jest w takim stanie, że naprawdę po prostu potrzebuje dostać. Nie wiem, czy o tym kiedyś się nad tym zastanawialiście. Czy macie takie doświadczenia życiowe? Bo ja takie mam, że najbardziej czasem wdzięczny jestem tym osobom w mojej przeszłości, którzy mnie skarcili. Na przykład, kiedy moi rodzice mnie mało karcili, kiedyś moje moje siostry mnie kiedyś skarciły, kiedy byłem u nich na wakacjach. Pierwszy raz w życiu zostałem ostro skarcony i wiecie, co pomogło. I to bardzo. I słuchajcie, ja byłem w szoku, jak wielką zmianę mogło spowodować jedno konsekwentne skarcenie mnie. Naprawdę. Ja myślałem, Boże, to działa. I wiecie, że mi było lepiej ze sobą? Ja przez lata nie byłem w stanie czegoś osiągnąć, po prostu bo byłem rozpieszczony. Potem stałem z kartą i nagle przeszło. Pomogło. Więc o to chodzi. Okej, przejdźmy teraz do tej przyjemnej części. I to chcę, żebyście już będę powoli kończył. Wiem, że długo mówię, ale mam nadzieję, że to kiedyś może wrócicie do tego nagrania. Coś, co chcę, żebyście też stosowali do siebie nawzajem. To jest ważne, słuchajcie, żebyśmy to na co dzień stosowali. Zachęcanie. To wzmacnianie wszelkich przejawów dobra w zachowaniu dziecka czy człowieka dorosłego, afirmowanie jego osoby oraz jego wartości. Czyli, prawda, wzmacnianie, prawda, wszystkiego tego, co, prawda, człowiek robi dobrze, co dziecko robi dobrze, ale też podkreślenie jego wartości. Po prostu, słuchaj, to też jest ważne, chciałem powiedzieć, że ja zawsze staram się, szczególnie wtedy, kiedy karcę swoje dzieci, mówić im, że są cudowne, że są wspaniałe, że są fantastyczne. Dlaczego? Bo chcę, żeby one wiedziały, że to, że zrobiły coś złego, nie oznacza, że one w jakikolwiek sposób są ich kochane, bo w jakikolwiek sposób prawda, ich wartość się zmniejsza. To chodzi tylko, że one zrobiły coś złego i potrzebują być teraz wychowane, ale poziom jest ten sam. To jest bardzo ważne też właśnie w modelowaniu relacji z Bogiem. Że mimo, że cię karcę, to dalej cię kocham, więc wszystko jest okej. Okay. Dlatego właśnie też ważne jest też to, żeby nauczyć się mówić o tym, że twoje zachowanie było złe, a nie ty jesteś zły. No, kocham ciebie, tak? Czyli zachęta jest tym, co daje energię, jest tym, co motywuje. To jest, słuchajcie, nie da się, naprawdę nie da się człowieka karceniem do czegokolwiek zmotywować. Karanie jest tylko dobre, to są jak, znowu obraz tej rakiety. Wyobraźcie sobie rakietę, która leży gdzieś na polu, silnik nie działa, a rodki pracują. No, prawda? To już lepiej, żeby gdzieś tam leciała, tak? Czasem, chociaż też gdzie doleci. No. Ale w każdym razie, wiecie, jakby, jeżeli tylko karcicie, to po prostu nic z tym nie osiągniecie. To jest bardzo ważne. Najważniejsza jest zachęta, motywacja, żeby człowiek mógł lecieć, tak? Hebrajczyków 10:24. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości, do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajnie niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem. Tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Zobaczcie, prawda? Czyli tutaj apostoł Paweł mówi, że... Przepraszam, Hebrajczyków, nie wiem, apostoł Paweł. Autor listu, prawda? Że właśnie, żeby się zachęcać do miłości, żeby zachęcać się do dobrych czynów. Na pewno macie takie doświadczenie, że dobre słowo od innego człowieka potrafi więcej zrobić w psychice człowieka, dla serca człowieka, niż jakiekolwiek, nie wiem, nawet nagroda pieniężna, czy cokolwiek innego. Nie wiem, czy wam się tak zdarzyło, że ktoś do was podszedł i powiedział, dobra robota, i po prostu to dało wam taką energię na następne parę dni. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie. Dalej proszę. I teraz tak bardzo praktycznie. Jak zachęcać? Tak jak zachęcać dziecko swoje, jak zachęcać siebie nawzajem? Po pierwsze, zawsze zachęcaj więcej niż karć. To jest bardzo ważna zasada, czyli postawienie sobie takiego nawet celu, żeby więcej przyłapywać człowieka na tym, co jest dobre, niż na tym, co jest złe, bo jakby człowiek potrzebuje wiedzieć, że generalnie, prawda, jest cenny, jest wartościowy i że to, co robi, jest okej, okay, niż jakby wypunktowywać mu jego wady. To jest bardzo ważna ta proporcja. Żeby człowiek dostawał więcej, szczególnie nisko, więcej zachęt niż karcenia. Są takie momenty, są takie dni, kiedy naprawdę trzeba się postarać, żeby więcej zachęcać niż karcić swoje dziecko. Więc wtedy trzeba, że tak powiem, trochę nad tym się nagłowić, ale to jest bardzo ważne, żeby właśnie ta proporcja była zachowana. Dwa. Chwal, doceniaj, nagradzaj wszelkie przejawy dobrego zachowania i intencji. To jest ważne. Czyli po prostu, jeżeli widzicie, że dziecko czy inny człowiek w kościele robi coś dobrze, to nie wychodźcie z takiego założenia, że o, na pewno o tym wie. Albo nie powiem mu, bo wpadnie w pychę. Tak? Nie, należy mówić to, co jest dobre. Należy zachęcać, należy chwalić. Należy podkreślać to, co jest wartością. I też intencja, to jest bardzo ważne. Na przykład przypomina mi się, chociaż to może nie do końca w kontekście, jak Jezus mówił o, prawda, o wdowym groszu, tak? Że on, prawda, dostrzegał serce tej kobiety, ale też to, co jest istotne, to jest to, żeby, prawda, patrzeć się na to nie tak bardzo na efekt działania, prawda, ale na to, prawda, kto coś chciał, tak? Jak Jezus, tak? Robił na przykład z kobietą, która wylała mu drogi olej na nogi. On zawsze patrzył się na intencję, czyli dlaczego ktoś coś robi. I też w drugą stronę, zobaczcie, że z historią Marii i Marty, prawda, jedna siedziała, nic nie robiła pod jego nogami, go słuchała, druga się krzątała. A pamiętacie, którą dostała pochwałę, nie? Więc sobie to jest ważne, żeby dostrzegać intencje w dziecku, czyli jak dziecko, że coś robi, dajmy na to, wysmaruję wam laptopa kremem, żeby był lepiej nawilżony i naprawdę nie wiedziało, że to jest coś złego i chciało dobrze, bo pomyślało, że laptop jest suchy i potrzebuje nawilżenia. To jest, no właśnie, a propos wychowania rodziców, tak? To jest moment, kiedy trzeba powiedzieć dziecku, nie rób tego więcej, ale rozumiem, że chciałeś dobrze. Więc doceniać intencje, tak? Kiedy dziecko zrobi pierwszy swój posiłek, tak? I zrobi karambol w kuchni, prawda? Pozmywa naczynia, zbijając pięć przy tym, cokolwiek innego. Docenić intencje. I szczególnie też pomyśl o tym w kościele. Apostoł Paweł powiedział, że są różne członki w kościele, tak? Jedne są bardziej, prawda, pewnie sprawne, inne mniej. Doceniajcie intencje, tak? Nie doceniajcie, prawda, tylko tych w kościele, wiecie, którzy stoją tutaj z przodu, którzy są widoczni, którzy są, nie wiem, fajnie ubrani, dobrze im idzie. Tylko słuchajcie, tych, którzy na przykład siedzą z tyłu, prawda, i robią mniejsze rzeczy, doceniać zawsze, prawda, za to, co się robi dobrego. Nie kać za błędy, doceniaj starania, tak? Czyli to jest bardzo, słuchajcie, to jest bardzo istotne. Karcić za to, co dziecko wie, że zrobiło źle, że złamało zasadę, nie karcić nigdy za błędy. Człowiek musi mieć takie poczucie, musi mieć takie prawo, że może uczyć się na błędach, tak? Że może popełniać błędy, może nie być doskonały. Jezus miał niedoskonałych uczniów. W Starym Testamencie pomyślcie o sobie, o wielkich mężach wiary, którzy popełniali masę błędów, tak? I Bóg był do nich cierpliwy, kochał ich, jeżeli widział, że oni po prostu chcą dobrze. To jest właśnie ważne, żeby nie tworzyć w dziecku i w człowieku dorosłym takiej podstawy, że nie mogę popełnić błędu, tak? Że jak coś mi nie wyjdzie, to przez głowę, gdzie to zrobiłeś? Nie tak miało być. Myślę, na to trzeba bardzo patrzeć. Że nawet jak coś nie wyjdzie, dobrze, nie ma problemu, spróbuj jeszcze raz, tak? Żeby człowiek nie bał się próbować, nie bał się starać. Podkreślaj swoją miłość niezależnie od tego zachowania, to o tym mówiłem. Czyli jest bardzo ważne pamiętać o tym, że człowiek dorosły i dziecko potrzebuje wiedzieć, że jest kochany niezależnie od tego, czy akurat mu dobrze idzie, czy mu źle idzie, czy akurat ma, prawda, zrobiło coś złego, czy nie zrobiło. Człowiek musi wiedzieć, tak, to co zrobiłeś było złe, ale ja dalej cię kocham, dalej jestem z tobą i wszystko, prawda, będzie dobrze. Prawda? Apostoł, prawda, Piotr został w ten sposób, prawda, dotknięty przez Jezusa, że pomimo tego, że został skarcony przez Jezusa za to, że się wyparł, tak? To, słuchajcie, to był proces skarcenia, tak? Trzy razy został powołany znowu do służby. To Jezus bardzo wyraźnie, zobaczcie, też, aby okazywał mu łaskę, okazywał mu miłość i powiedział, i tak wchodzisz w moją służbę, i tak cię kocham, idź dalej, paś baranki moje, prawda? Owce moje. Właśnie to jest bardzo ważne, żeby człowiek wiedział, że nawet kiedy zrobi coś złego, to i tak jest kochany, i tak jest akceptowany i możesz iść dalej, masz prawo iść dalej, wszyscy upadamy, iść dalej, trzymaj się. Przyłapuj dziecko na czynieniu dobra, to jest ważne, tak? Czyli nie być takim policjantem, też szczególnie w kościele, tak? Nie być policjantem zborowym, nie być policjantem we własnym domu, tylko patrzeć, gdzie ktoś coś zrobił złego, żeby tutaj jakąś dyscyplinkę wymierzyć, prawda? Albo powiedzieć siostrze, prawda, że zrobiła coś złego, tylko być raczej nastawiony na to, żeby przepływać ludzi na dobrych rzeczach i chwalić się za to, co robią dobrze, niż za to, co złe. Przypominam, to już znowu, szczególnie u ludzi dorosłych tak to działa. Dużo łatwiej człowieka dorosłego jest zmienić w taki sposób, im człowiek jest bardziej dojrzały, żeby wzmacniać im dobre rzeczy. Tak? To jest dużo silniejsze, wzmocnienie dużo silniejsze niż karcenie, czyli powiedzieć, o słuchaj, ale świetnie ci to szło, ale świetnie coś robisz i taka osoba automatycznie będzie chciała dorosnąć do tego standardu, czyli być taka, prawda? Tak samo to dzieje się u dzieci, ale jak mówię, małe dzieci są na to mniej wrażliwe, mniej odporne, dlatego właśnie im dziecko mniejsze, tym czasem potrzebuje, tak, wiecie, bardziej takiego karcenia, a potem im starsze, oczywiście też zachęcamy, tym bardziej, że tak powiem, właśnie zachęty działają, wzmacnianie, ale też, tak jak mówię, nigdy karcenie nie wychodzi z obiegu, ponieważ człowieka dorosłego też trzeba zachęcać, ale są takie momenty, kiedy trzeba wyraźnie powiedzieć sobie nie. To, co robisz, jest złe i to nie może być tolerowane. Tak jakby to zachowanie to musisz zmienić. Doceniaj za to, na co ma wpływ, mniej za to, co jest wrodzone. No to jest taki, powiedzmy, szczegół, ale to jakby też jest, prawda, ważne. To jest, co dzieci się różnią między sobą, no nie oszukujmy się, tak? Jakby dzieci rodzą się z takim temperamentem lub z takim temperamentem. Dzieci rodzą się, czasem zdrowsze, czasem bardziej chore. Różne rzeczy. Chodzi o to, żeby przede wszystkim doceniać dziecko za to, prawda, co robi, jak się zmienia, na ile na jego możliwości jakie Pan Bóg mu dał, na ile on wprowadza zmiany, tak samo u człowieka dorosłego, a nie chwalić za to, kim jest. Prawda? Wiecie, łatwo jest, wyobraźcie, też Jezus o tym mówi, zobaczcie, w kościele ktoś przychodzi, prawda, z dobrego domu, prawda, ze chrześcijańskiej rodziny, nikt nie miał żadnych problemów, wszyscy, och, jaki wspaniały jest, nie wiem, brat Michał, prawda, och, jaki cudowny, jaki to, tamto, a po prostu, słuchajcie, można powiedzieć, że jeżeli ktoś zasługuje na pochwałę, tego rodzice, bo oni go tak wychowali. On tak naprawdę, na przykład, może się okazać, że z punktu widzenia Pana Boga, on tylko jakby spija, że tak powiem, prawda, śmietankę z tego, co jego rodzice zrobili. Czyli innymi słowy, prawda, był dobrze ułożony i tak naprawdę jemu to nie kosztuje go to dużo wysiłku, żeby być jakiś tam, prawda? A ktoś inny może, prawda, przyjść z zewnątrz, który miał ciężkie dzieciństwo, ciężkie życie, i jemu bardzo trudno przychodzą pewne rzeczy. Ktoś może powiedzieć, a to ty jesteś leniwy, nic ci się nie udaje, dołujesz i tak dalej. To nie jest okej. Okay. To jest właśnie bardzo ważne, żeby dostrzegać jakby człowieka to, co on może i doceniać go za to, jakie zmiany na swoje możliwości wprowadza w swoje życie, a nie za to, jaki jest. Bo ja na przykład, ja mam trójkę dzieci. Ja na przykład bardzo wyraźnie widzę między nimi różnicę. Na przykład to, co dla mojego syna nie stanowi żadnego problemu, dla mojej córki stanowi duży problem. Moja córka jest dużo bardziej wrażliwa emocjonalna, mój syn jest stabilny. I teraz nie byłoby okej, jak gdybym ja na przykład mówił, córka, dlaczego nie możesz być taki jak syn, prawda? Doceniać, o, synu, ty jesteś taki super, bo to, a ty nie. No chodzi o to, żeby patrzeć się na dziecko i doceniać indywidualny progres. I dlatego też właśnie to jest coś ważne. Zanim kogoś skarcisz, poznaj go. Poznaj go, czy to, co on robi, to, co tobie się wydaje na zewnątrz, że jest na przykład słabe, że jest nie bardzo okej, okay, to czy dla niego to już nie jest duży wysiłek. Wiecie, bardzo może się okazać tak, że ktoś, kto się według was zachowuje nie bardzo w porządku, dla niego to już są szczyty tego, co to już jest bardzo duża praca nad sobą, jaką wykonał jako chrześcijan, jako człowiek. Żeby nie oceniać po pozorach, tak? To jest też Jezus z tego uczuł. Dalej? Już zaraz kończę. Stawaj dziecku wyzwania, bądź z nim, stój za nim. Tak? Czyli po prostu, to szczególnie do rodziców jest ważne. Czyli stawiać wyzwania, mówić, słuchaj, zrób to, oczekiwać od dziecka dobrych rzeczy i ciągle mówić, dasz radę, stoję za tobą, ale nie będę zdejmował z twojej drogi wszelkich przeszkód. Prawda? Tak samo Pan Bóg często za nim robi, prawda? Stawiam przed nami jakąś przeszkodę, po co? Żeby nas wzmocnić, żeby nas wychować, tak? Że to jest, mówię, powiedziane w Biblii, prawda? Że to buduje wytrwałość naszą, prawda? Różne przeciwności, trudności budują naszą wytrwałość. Tak samo należy, prawda, z dziećmi robić. Wczoraj miałem takie, krótko, takie zdarzenie, że mój syn, włożyłem go na łódkę, tam, jaką macie tam przy porcie, tutaj w Giżycku, włożyłem go na łódkę i on mówił, że on nie umie zejść. Ja powiedziałem, oczywiście, że możesz zejść. I on nie chciał zejść sam. Przez 5 minut dyskutował ze mną, że on nie jest w stanie sam zejść. Powiedziałem mu, że jest w stanie zejść. Powiedziałem mu, że go nie zdejmę, ponieważ on jest w stanie to zrobić i ja nie mam zamiaru pomagać mu w czymś, co on umie sam. Ja chcę, żeby on się przekonał. Długo ze mną dyskutował, w końcu posłuchał się mnie, zaczepił się za łódkę, opuścił nogi i taki przerażony, tato, ja spadnę. Mówię, spokojnie, synu, nie spadniesz, upadniesz na nogi, dasz sobie radę. Ja spadnę, złapię. Mówię, nie, synu, dasz sobie radę, jestem za tobą, nic się nie stanie. Puścił się, upadł te 30 minut, o, faktycznie, i był zadowolony. I właśnie, wiecie, to też jest ważne, żeby po prostu dać ludziom możliwość stać przy nich, dać wyzwania, żeby się rozwijać, jak samo w kościele. Jak widzicie, że ktoś jest gotowy, wprowadzać się go w nowe rzeczy, dasz sobie radę, jesteśmy z tobą, rozwijaj się, jakby co, ale nie będę cię zdejmować z twojej drogi wszelkich przeszkód, wszelkich trudności, bo po prostu nie będziesz miał silnego charakteru. Buduj w dziecku adekwatne poczucie wartości, nie okłamuj je. Tak, czyli mów mu prawdę, tak? Jakby zawsze, oczywiście, jak mówię, szukać tego, co w nim dobre, doceniać za to, ale też, żeby nie okłamywać dziecka, czyli nie mówić, o, córeczko, na przykład, a moja córka ładnie tańczy i śpiewa, ale na przykład jakby, no, dajmy na to, Pan Bóg nie obdarzył talentem, że jak cudownie śpiewasz, można powiedzieć, kochanie, bardzo ładnie się starasz, bardzo lubię, jak śpiewasz, ale nie jest warto, żeby okłamywać swoje dziecko w taki sposób bardzo jawny, czyli o, jesteś najlepszą śpiewaczką, bo potem się dziecko w którymś momencie zorientuje, że tak nie jest, pomyśli sobie, no to ciekawe, co jeszcze mój tata mi opowiadał, prawda, dziwnego o mnie. Czyli to, co chcę powiedzieć, to nie chodzi o to, żeby dziecko dołować, tylko zawsze znajdować w nim to, co jest dobre, ale też jakby na siłę nie okłamywać się i nie budować niezdrowego poczucia wartości, tak? Bo zdrowe poczucie wartości to jest takie, to jest adekwatne. Czyli innymi słowy, odpowiada temu, co człowiek w sobie ma, a zawsze można je w dobry sposób budować, ale nie przez kłamanie, przez mówienie mu, że jest w czymś świetny, w czym nie jest. Podkreśla jego wartość w Bogu. Tak? Czyli prawda, jak Paweł mówi, że prawda, Bóg Cię kocha takim, jakim jesteś, zachęcać Cię, opowiadać Mu prawda, o Bogu, o Jezusie, co dla Niego zrobił, co dla Niego Jezus zrobił, dlaczego, jak bardzo przez to daje scenę. Czyli prawda, też budować tą wartość dziecka, też szczególnie u tych może być prawda, dzieci, które no, nie od razu osiągają wielkie sukcesy, prawda, przez to, kim jest, prawda, że jest cenny w Bogu, cenny prawda, w naszych oczach, prawda, i wtedy prawda, może wyrosnąć na wspaniałego człowieka. Chociaż pomyślcie, że nie znacie, nawet przyjeżdża do Polski, człowiek, który nazywa się Nick Vujicic, to jest tak zwany człowiek bez rąk, bez nóg, znacie go, jest wierzący. Jakby, no on, prawda, nie można powiedzieć, że jest najlepszym biegaczem na świecie, tak? Albo najlepszym fortepianistą, no bo nie jest w stanie tego zrobić, ale był wychowany w chrześcijańskiej rodzinie, Bóg mówi mu jego wartości i zobaczcie, przekazuje ją innym, prawda? I właśnie to jest właśnie ważne, żeby ciągle potem mówić o tym, że jest cenne w oczach Boga, taki jaki jest, dokładnie jakie Bóg je stworzył. Zachęcaj własnym życiem, czyli to jest moim zdaniem najważniejsze, mimo że prawie, że to już był na koniec. Czyli nasze życie, jakie ty życie prowadzisz, takie życie będzie twoje dziecko kopiowało. To jest, powiem wam, nawet jeżeli wasze dziecko, mam nadzieję, że będziecie je wychowywać, tak? Ale jeżeli będziesz wasze dziecko ma takie prawo, zejdzie z drogi Boga, to jeżeli wasze życie z Bogiem było autentyczne, to ono będzie miało bardzo dużą szansę, że do niego wróci. Bo widziało coś u was, tak? Czyli zachęcać własnym życiem, czyli że jak my się odnosimy do siebie nawzajem w małżeństwie, jak my się nawzajem do siebie odnosimy w kościele, powiem wam, że nikogo nie jest tak ciężko przeprowadzić do Boga, jak wiecie kogo? Jak dziecko wychowane w kościele, w którym ludzie mówili o Bogu, ale w ogóle nim nie żyli. To jest najgorszy rodzaj człowieka do nawrócenia. To zagorzały ateista, wychowany w ateistycznym domu, jest dużo lepszym kandydatem na chrześcijanina niż człowiek, który ma poczucie, że on widział chrześcijaństwo i wie, że nie działa i wie, że to jest obłuda. Więc jakby, jeżeli macie w coś inwestować, to inwestujcie w siebie. Przytulaj, bądź ciepły, mów o uczuciach, nie każ dziecku zgadywać, że jej kochasz. To tak, przyjdziemy na sam koniec. To czasami, już teraz jest tego mniej, tak, ale panowała taka trochę opinia, prawda? Mężczyźni hołdowali, że nie należy mówić o uczuciach, nie należy, prawda, mówić dziecku ciepły słów, bo tam wiadomo, co się stanie, w jaki sposób miałoby tego człowieka zepsuć. Ale ważne jest to, słuchajcie, żeby po prostu być ciepłym do dziecka, przytulaj dziecko. Dziecko potrzebuje, nawet ostatnio, nawet naukowcy amerykańscy nie lubią badać wszystko, nic tam na to pieniądze, więc mogą sobie na to pozwolić. Prawda, wykazają tak, że po prostu, że kiedyś dziecko, prawda, małe jest głaskane, prawda, takim delikatnym buchem ręki, to wytwarzają się różne substancje chemiczne, które je uspokajają, tak dalej. Trzeba być ciepły do dziecka i też mówić o tym, że kocham Cię, szanuję Cię. Nie wychodzi z takiego założenia, jak niektórzy mężczyźni, którzy powiedzieli swojej żonie raz, prawda, przy ołtarzu, że je kochają, a potem mówią, że jeżeli coś się zmieni, to poinformujecie o tym, tak? Dziecko potrzebuje, każdy potrzebuje słyszeć ciepłe słowa. Nie należy jakby kazać dziecku zgadywać. Mam nadzieję, że to dla was było zachęcające. Jeśli chodzi o dodatkowe materiały, to wasza tutaj pastorowa nowa jest bardzo dobrym materiałem poglądowym. Ona ma bardzo fajne nagrania z bardzo fajnej konferencji, która też właśnie mówi dużo szerzej o wychowaniu dzieci. Jest taki psycholog chrześcijan, nazywa się Dobson, który napisał też, jak spytacie waszego pastora, ma jego książki na temat wychowania dzieci. A przede wszystkim po prostu uczcie się od siebie nawzajem, czytajcie Biblię, patrzcie, jak to Pan Bóg robił i po prostu. I to, co jest najważniejsze, jest to, żebyście byli w to zaangażowani, że to Bóg nam dał dzieci po to, żebyśmy naprawdę mogli je wychować. Słuchajcie, to jest możliwe wychować dziecko do wspaniałej relacji zarówno z nami i z Panem Bogiem, tylko to wymaga to, czego najbardziej nie lubimy, czyli wymaga to naprawdę wysiłku. To jest naprawdę, można powiedzieć, pełen etat. Dużo łatwiej jest to zaniedbać, ale jeżeli ktokolwiek z nas to zaniedba, to zobaczymy tego rezultaty. Więc czy w domu, czy w kościele, czy w naszej relacji z Panem Bogiem, warto jest podległym karceniu i przyjmować tego coś dobrego, jak również warto jest w mądry i Boży sposób karcić. Amen.